A znaczy to, że zaczynamy czas wzrastania, audycję Radia Maryja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica i ksiądz Bosko zawsze radosny. Ja nazywam się ksiądz Antoni Balcerzak, ale zanim rozpoczniemy, no to myślę, że realizujący program Jarek zagra jakąś śliczną piosenkę z dedykacją dla naszych mistrzów Justyny Kowalczyk, Zbyszka Brudki i Kamila Stocha. No należy im się na to, chcemy ten wieczór. Tu tak spokojnie w klimacie młodzieżowym z olimpijczykiem porozmawiać o olimpijczykach. Niech ta piosenka będzie wyrazem wdzięczności za to, czego już dokonali. Na pewno już wiecie, że dzisiaj w ten olimpijski taki wieczór, pobożny olimpijski wieczór, gościmy naszego olimpijczyka Leszka Halmana. Witaj Leszku, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
Wszyscy cię jeszcze pamiętamy, a za chwilę wrócimy, bo ty też przyjechałeś i się, żeby też się pochwalić nową protezą, prawda?
Tak jest, mam piękną, śliczną, nową protezę.
Słuchaj, powiedz Leszku, ile olimpiad zaliczyłeś?
3.
Mów gdzie?
Atlanta, Sydney i Ateny.
Atlanta, Sydney i Ateny. Drodzy, na pewno dzisiaj spróbujemy z Leszkiem czytać sobie ideę olimpijską i jej aktualność na dzisiaj. Spróbujemy powspominać sobie Soczi. No tak, ale czy w paraolimpiadach kobiety też uczestniczą?
Tak.
No, a my chyba wiecie, drodzy przyjaciele, że w pierwszych igrzyskach olimpijskich starożytnych pod karą śmierci obyczaj zabraniał uczestniczenia i asystowania w igrzyskach kobietom. No proszę. Miesiąc przed igrzyskami zawodnicy przebywali ze swoimi nauczycielami w odległej o 50 kilometrów od Olimpii Elidzie, gdzie ćwiczyli pod kontrolą sędziów. Tak, no nie było takich nagród. Ile ty dostałeś pieniędzy za swój medal? Pamiętasz?
Za swój medal dostałem...
Srebrny medal olimpijski?
5600.
5600, no proszę. A kiedyś od igrzysk w 754 przed narodzeniem Pana Jezusa, później zostało to zastąpione symbolicznym wieńcem oliwnym. A wieniec oliwny dostałeś?
To dostaliśmy w Atenach.
A dostaliście w Atenach. Dobrze, zaraz powoli do tego wrócimy. Igrzyska trwały minimum 5 dni. Olimpijskie kółka to były te same, prawda? 5 olimpijskich kółek.
Nic się nie zmienia.
Tak jest, kolor niebieski, żółty, czarny, zielony i czerwony, symbolizujący 5 kontynentów. Ciekawy mierz został zaprojektowany przez Pierre de Coubertina. Publicznie pokazany w Paryżu w 1914 roku. Ciekawe też jest to, że w Polsce chyba jest system wyróżniania za wyniki sportowe w ramach przygotowań do igrzysk z kołami olimpijskimi, prawda? Że otrzymałem kolejne kółko. Piąte kółko przyznaje się tym, którzy się zakwalifikowali do igrzysk olimpijskich. I tak zdaje się, że też to kto osiągnął minima, prawda? Czy ty, żeby jechać na igrzyska, Leszku, musiałeś podejmować decyzję, że nie wiem, chcę jechać na olimpiadę i jadę?
Nie, nie, tak nie jest, nigdy. Nie było i nie będzie. Tak za pięknie.
A jak to jest?
Po prostu trzeba pewne minima. Były dla nas tak samo, które musieliśmy po prostu zdobyć. W moim wypadku to było 220 kilo musiałem podnieść.
220 kilo musiałeś podnieść i to w jakimś okresie czasu, do pewnego wyznaczonego czasu.
Tak, tak, bo później zawsze, nie wiem, czy to było tak naprawdę, czy nas straszono, że po prostu nie jedzie się już dalej zawodnik, by już nie miał szans. Nawet jakby później zdobył, wycisnąłby to, czy na przykład zrobiłby te minimum, już było za późno.
Motto olimpizmu, szybciej, wyżej, silniej, citius, altius, fortis, przyjęte przez...
Akurat tych ostatnich to nie znam.
Silniej. Ty coś z tym masz do czynienia. Olimpijskie przyrzeczenie, ślubowanie olimpijskie. Przeczytam w imieniu sportowca. W imieniu wszystkich zawodników ślubuję respektować zasady obowiązujące w sporcie, przestrzegać zasady szlachetnej rywalizacji i zawsze postępować zgodnie z duchem fair play. Wszystkie dążenia, umiejętności, talent i siły woli poświęcić osiągnięciu najlepszego wyniku sportowego bez żadnego dopingu. Mniej więcej zgadzasz się z tym ślubowaniem olimpijczyków? Respektować zasady.
W 100%.
Przestrzegać szlachetnej rywalizacji.
Ja akurat startowałem w takiej dyscyplinie, że po prostu to wszystko musiało być we krwi.
No, to zaraz ja tam spróbuję się co do niektórych przyczepić. Byłeś na 3 olimpiadach.
Chce mi po prostu ksiądz trochę krwi upuścić.
A zobaczymy, to wiesz, już olimpiada się powoli kończy, więc jeszcze sił trochę zostało. Więc tak, pierwsza olimpiada to była gdzie?
W Atlancie.
W Atlancie rok?
96.
Które miejsce?
Drugie.
Drugie. Później? 4 lata później?
No to akurat 4 lata później. Jechałem po pewne złoto, miałem jechać. Pech chciał, że zerwałem. Zerwałem mięsień piersiowy i po prostu coś takiego, że już nie chciałem jechać na tę olimpiadę, ale zrobiłem 4 miejsce.
No dobrze, do tego też wrócimy w odniesieniu do jednego z polskich sportowców, który też niby był niezdrowy i kontuzje złe. Ale wrócimy do tego, poczekaj, wrócimy do tego w odpowiednim
momencie.
Nie muszę
przerwać, bo mi to wyleci. No. Ksiądz mówi na przykład, że to niby jest. Nie zdaje sobie ksiądz, jaka jest wola walki u rasowego sportowca. Po prostu już jak powiedziałem, że jadę, było coś takiego. Położyłem się na ławkę, powiedziałem. Albo ja, albo ona. Bo mówiłem tak na sztangę.
Aha. No nie mówiłeś na nią Franca.
Nie, chropowata.
Chropowata. To dobrze. I potem w czwartym miejscu w Sydney pojechałeś jeszcze do Aten.
Jeszcze tak, bo po prostu wtedy zaczęły moje kłopoty, tak można powiedzieć, przez protezę i że wszystko to się związało ze zdrowiem. Jeszcze tam jakoś się dosapałem do siódmego miejsca.
Ale tam to miałeś najlepsze, bo laur dostałeś olimpijski, wieniec laurowy.
Ale był taki, dla mnie to jest taki zgrzyt jechać. Czułem się tak, jakbym komuś miejsce zajął.
No dobrze, też do tego wrócimy. No to w takim razie chociaż kilkadziesiąt sekund teraz połączmy twoje doświadczenia z tym, co dzieje się aktualnie w Soczi w Rosji.
A teraz już tylko jeden skoczek. Mistrz olimpijski siada na belce. Niech ta belka zamieni się w jakiś wygodny fotel. Sprawdził wiązanie nart z tyłu. Zielony kask, biało-czerwony emblemat. Już odbił się od belki. 92 metry i 10 centymetrów. Niech leci w krainę szczęścia. Za chwilę się wybije narty. Jak zepiły w te tartaku wyskoczyły i powietrzny katamaran. I to jest piękny, daleki skok. Leciał w powietrzu Kamil.
Świetnie, ten komentarz też bardzo znamy. Oglądałeś to?
Tak jest.
Jakie wrażenia olimpijczyk, patrząc na takiego olimpijczyka?
Ktoś to powiedział przede mną. To nie jest mój cytat. Czapki z głów. Po prostu to są ludzie, którzy po prostu pokazują najwyższą klasę.
Ale czy ty wtedy, kiedy patrzysz na przykład na takiego skoczka, czy wiesz i zdajesz sobie sprawę, ile tam jest pracy? Bo my widzimy uśmiechniętego, eleganckiego mistrza olimpijskiego Kamila Stocha, który daleko skacze i mówimy, no, ten ma fajnie, ale zgarnął sobie forsy.
To bardzo dużo kosztuje. Bardzo wiele wysiłku, bardzo wiele pracy. Talent musi być poparty pracą. Uh-huh. Sam talent nie, niczego nic nie da. To jest początkowe, można powiedzieć, takie tam, że ktoś go zauważy, ale wszystko musi być poparte pracą tytanową, można powiedzieć.
Tytanową pracą. To Leszku, w takim razie taka będzie konwencja i przygotowaliśmy taki scenariusz, że ja w tym miejscu, po tym pierwszym skoku Kamila Stocha, tak dalekim, rekord skoczni, przeczytam wpis jednego z młodych naszych przyjaciół, który znalazłem w internecie, a który też wspomina. Pisze tak. To było przed rokiem wpisane. W piątek byłam na bardzo ciekawych rekolekcjach dla młodzieży organizowanych w moim mieście. Możliwe, że ktoś z was o tym słyszał w radio lub w telewizji. Na piątkowym spotkaniu byli pan Leszek Halman, paraolimpijczyk, srebrny medalista podczas paraolimpiady w Atlancie w 96 roku w podnoszeniu ciężarów. I pisze tak. W tym dniu się napiłem, to był mój wyłącznie wybór. Pod domem spotkałem śmieciarzy, z którymi wdałem się w bójkę. Pod jednym blokiem łopatą mnie zgłuszyli. Jak się ocknąłem, zobaczyłem ich przy bloku. Chciałem stać i wyciągnąć ich z samochodu. Gdy najeżdżał dużym samochodem, najechał mi na nogę, wyciągnąłem ją i pobiegłem jeszcze z kilkanaście metrów. Przeżyłem, to była prawdopodobnie śmierć kliniczna. Tak swój wypadek opisuje pan Leszek, jego prawa noga została amputowana. Czy dobrze zapamiętał ktoś z naszych słuchaczy historię tego twojego, jednego z pierwszych dramatów?
Bardzo dobrze zapamiętał, bo tak było. Mhm. No i co ma teraz księdzu powiedzieć?
Nie wiem, no powiedz coś. Gdyby ktoś, bo teraz tu mamy, wiesz, ten intymność, jest wieczór, wielu może już ma wyciszone trochę światła w pokojach, bo nieraz w zgiełku na przykład rekolekcyjnych spotkań, to wiesz, jest dużo młodzieży, tu żebyśmy sobie tak porozmawiali. Czyli ty gdybyś tak... No nie popił, to nie miałbyś tych problemów, tak?
Na pewno nie. Miałem już pewne drzwi pootwierane, jak to się mówi. Wszystko się przede mną zatrzasnęło po tym wypadku. Mhm. Był to niechlubny okres, można powiedzieć.
I wtedy to spowodowało, że...
Nie, to nie spowodowało tego, że zacząłem ćwiczyć.
No właśnie.
Zacząłem pić dalej, a nie ćwiczyć. Dopiero jak spotkałem, powiedzmy, ludzi na swojej drodze, tacy, którzy mnie po prostu zaczęli, jak to się mówi, za uszy wyciągać, między innymi ksiądz Antoni, Pamięta ksiądz nasze pierwsze spotkanie, jak przyjechałem?
No pamiętam. Wtedy na pierwszym spotkaniu w 96 roku do młodych słuchaczy Radia Maryja byłeś taki ciut chudszy.
Ciut chudszy, ale jeszcze były takie ostatnie moje takie, jak to się mówi, we mnie to, co się działo. Taki.
Ale szukałeś. Pamiętam, że wtedy poprosiłeś o rozmowę jeszcze w zakrystii.
Tak jest.
Ale wiesz, to jest bardzo ciekawe, bo ja pamiętam świętej pamięci naszego przyjaciela Waldka Kikolskiego, który kiedyś na rekolekcjach w Poznaniu, pięknych rekolekcjach, tam był też jeden z olimpijczyków, paraolimpijczyków w pływaniu i Waldek mu powiedział bezpośrednio: chłopie, no powiedz szczerze, dlaczego po tym wypadku, on został sparaliżowany, nie zacząłeś chlać? Bardzo brutalnie to powiedział.
Dlaczego brutalnie? Trzeba wiedzieć, jak z niektórymi ludźmi rozmawiać. Waldek wiedział. On wiedział, jak rozmawiać. Bo jak on do mnie dotarł, a byliśmy swoimi takimi, można powiedzieć, przeciwnikami z początku, żeśmy sobie do gustu nie przypadli z początku, bo ja byłem bardzo taki nieufny do ludzi. Ćwiczyłem, ale to fukałem na każdego. A to nie idzie w parze. Trzeba umieć żyć z ludźmi. Zżyć się, poznać trochę. Waldek tak długo szukał, aż znalazł do mnie dojście. No przecież my razem wystąpili w tym, przecież wtedy na tych rekolekcjach.
No dobra, czyli pierwszy odruch jest pójście w picie. W którym
to nie. To ja mówię to z autopsji. Ja nie mówię, że tak wszyscy muszą robić. Nie. Ja po prostu poszedłem w picie. Uh-huh. Ja nie mówię, że tak, że pierwszy odruch to jest każdego niepełnosprawnego, który tam stanie się niepełnosprawny. Po prostu to jest moje. I nikt tego nie powiela, bo to niczemu, wódka w pewnym momencie jest tylko, powiedzmy, przyjacielem. A później jak narkoman trzeba jej pić więcej, żeby zagłuszyć w sobie te wszystkie bóle i te bolączki, powiedzmy, które siedzą w tobie. Mhm. I nie jest to żadnym, nie należy to do przyjemności później.
Dobra, wstałeś i dlaczego zacząłeś dźwigać ciężary?
Po prostu za wiele osób takich, których ja kiedyś szanowałem i przez klanie i starciem powiedzieli, że już z niego nic nie będzie. Że już spadł na dno. A trzeba powiedzieć, że dużo to kosztowało moich rodziców, moją rodzinę, teraz żonę nawet, to też moją, za co im bardzo dziękuję, że potrafili się znaleźć w tym momencie. Mhm. Że mnie po prostu nie stworzyli takiej sytuacji, że ja po prostu zamiast się podnosić z tego dna, jeszcze bardziej brnęłem. Uh-huh. Bo to jest bardzo ważne. Jeżeli mamy wokół siebie kogoś, kto poda, powiedzmy, jak to niemy w bagnie, nie? Uh-huh. Tą gałązkę. Niech ona jest cienka, ale jeszcze się trzymamy. Później dojdziemy do tego konara. Jeżeli będzie tyle siły.
Leszek się lekko oddalił od mikrofonu, bo pokazywał, jak jest wyciągany z tego bagna. Dobrze. I w pewnym momencie decydujesz się na protezę, tak? Kiedy przyszedł ten moment, że jednak chcesz dźwigać ciężary i chcesz być najlepszy?
Z początku brałem to zabawowo. Tak jak wszystko, tak jak z tego mi powiedzieli, poszedłem. Po prostu pojechałem na taki trening, bo mi namówili. Coś takiego, żebym pojechał, że niepełnosprawny. Ja siebie nie widziałem jako niepełnosprawny. To zacznijmy od tego. Do pewnych rzeczy trzeba dojrzeć.
Mhm. Czyli na początku była to zabawa.
Nie, po prostu chciałem, żeby ktoś się ode mnie odczepił, bo mi tak, jak ktoś ze przeproszeniem zmęcił, że pojechałem na ten trening. No ja tu zadowolony, bo wtedy miałem, powiedzmy tam, 20 kilka lat. Podnoszę tam jakiś ciężar i mówię, to jest ciężar. A przychodzi facet, siwy, bierze o 30 kilo więcej. Ja się na niego popatrzałem. Mówię, niech się pan nie gniewa. Mówię, ja już jestem za stary na pewne rzeczy, ale pan tu pokazuje taką klasę. I to mnie trochę zdopingowało. Powiedziałem, że tak nie może być. I zresztą jest coś takiego, jeżeli zechcemy po prostu o coś walczyć, to trzeba walczyć. Jeżeli już powiemy A, trzeba powiedzieć B, nie?
To jest ciekawe, bo tutaj tak mi się bardzo zgrywa to z tym, co nawet mówił nasz mistrz Kamil, i jego rodzice, że na początku to była zabawa, kiedy on się bawił tymi nartami. Później wiemy, wszyscy to oglądaliśmy. Mały chłopak mówi o marzeniach. Chciałbym pojechać na olimpiadę. i zostać mistrzem olimpijskim. Kiedy tobie przyszło do głowy, że chciałbyś pojechać na olimpiadę?
Mi to nie przyszło do głowy, tylko po prostu mi powiedzieli, że jadę. Ja sobie nie wyobrażałem tego, że pojadę po prostu. Na początku. I było to dla mnie wielkie zaskoczenie.
Ale jak się, bo to jest też ciekawe, wiesz, jak w pewnym momencie sportowiec, tak jak ty, dowiaduje się, słuchaj, pojedziesz reprezentować naszą ojczyznę na Igrzyska Olimpijskie. To jest, wiesz, no, to nie co dzień się... Jedziesz do Stanów Zjednoczonych, do Atlanty.
I czułem się w tym momencie wyróżniony. Jest to, był to dla mnie wielki zaszczyt. I do tej pory jest coś takiego, że orzełek, jak to się mówi, na klatce piersiowej do czegoś zobowiązuje. Mhm. Trzeba go godnie nosić, jak to się mówi. Jak to godnie nośmy nasze dziedzictwo i naszą kulturę. A ja się wywodzę z, powiedzmy, ze Słowian i chciałem go godnie nosić.
Dobrze, kochani, możecie też nas znaleźć na Facebooku, pytać, rozmawiać, dzielić się opiniami. A nie wiem, to może ci zagramy teraz jakąś piosenkę ładną. Lubisz czasem muzyki sobie posłuchać?
Lubię, czemu nie?
No to zobaczymy, może ci się to spodoba za to, że podniosłeś się i za to, że byłeś na tyle dobry, że jako przedstawiciela Polski z orzełkiem na piersiach posłano cię na olimpiadę w Atlancie i ty nie zawiodłeś, ale o tym za chwilę. Adrian napisał, dzięki Bogu mamy jeszcze w naszej ojczyźnie olimpijczyków, którzy walczą i zdobywają złote medale. Nie robią tego dla pieniędzy, tylko dla nas wszystkich. Dziękujemy, pozdrawiam. Ja myślę, że to wszystkich olimpijczyków i tych w Soczi również. Pieniądz jest drugorzędny.
Yeah.
Super. Chciałbym teraz, Leszku, abyśmy porozmawiali sobie o pracy, o trudzie, o pocie, o cierpieniu. A gdybym poprosił teraz cię, Jarku, żebyś dał nam ten dźwięk, zobaczymy, czy Leszek...
To są fajery.
Co to są fajery?
To na moją chropowatą się zakłada, te krążki.
Czyli co to są za odgłosy?
To z siłowni. Jak spadają krążki ze sztangi albo ktoś nakłada.
Jak wygląda wasz trening? Ile musisz potu ile musiałeś potu zostawiać?
To zależy od stopnia wytrenowania. Ja po prostu...
Twój rekord? Już...
No to jest do 30 ton dziennie.
30 ton dziennie?
W ciągu 2 godzin, nie? Bo na więcej już bym nie byłem. W tym momencie musiałem też bastować. Pewne rzeczy się ograniczać i tego.
Ale to wtedy jest trener i trener reguluje te przerzucane tony?
Niestety nie, ja sobie sam rozpiskę... Znaczy miałem takich ludzi, którzy mi rozpiskę robili. Bo w naszym wypadku tutaj niepełnosprawnych to trochę to inaczej wygląda niż w sporcie zdrowym. Od razu wszystkich uświadomię. Myśmy byli porzucani po całej Polsce. I nas trener z Wrocławia, a trener mieszkał w Wrocławiu i nas na obozy tylko brał, nie? A my sami żeśmy się trenowali. Tym można powiedzieć, że ja podziwiałem moich kolegów, że można było dojść do czegoś takiego i starałem się im dorównać.
A tak było na całym świecie? I wśród niepełnosprawnych w innych krajach?
Nie, tylko u nas.
No bo
ksiądz tak opowiada. Dużo jest rzeczy takich, powiedzmy, na całym świecie, co u nas jest, powiedzmy, nie do pomyślenia.
Bo jakiś kac moralny, w cudzysłowie.
Jest.
Po ostatnich igrzyskach, że nagle się okazało, że chciałoby się jakoś te igrzyska ukryć, a tu się okazało, że tyle medali zrobiliśmy w Londynie i to jest. W paraolimpiadzie.
No jest najzabawniejsze. To jest wszędzie tak, jak byłem zdrowym sportowcem, najlepsze wyniki, żeśmy w klubie robili jako zapaśnicy i trzeba było nas zlikwidować, nie? Bo kogo? Z reguły tak jest, bo to nasze, jak gdyby powiedzmy ci, co tam u góry siedzą, nie wiem, kto tym zarządza. Mam taki mały mózg, że nawet w to nie wnikam, bo się będę denerwował bardzo. Że ten, który tym zarządza, bardzo brzydko zarządza. Wymaga się od nas wyników, ale nic w zamian nie dając. Nie mówię, że tu chodzi o jakieś pieniądze. Nawet na odżywki, czy na te obozy, czy na inne rzeczy. No to są makabryczne rzeczy. Teraz ci ksiądz sam popatrzy na tą młodzież. Niedługo nie będziemy mieli wcale sportowców. Dlatego trzeba podziwiać takiego Kamila, taką Justynę, którzy mają...
Zbyszek Brudka, przecież Brudka, to w ogóle tak nie może, w Polsce nie ma żadnego...
Który wyskoczył jak gdyby z kapelusza. Przecież pamiętamy te czasy, gdzie była tylko Ryś Ferenc, nie?
Tak, a jeszcze jutro mamy szansę, dziewczyny grają w półfinale, biegną, a mężczyźni o trzecie miejsce możemy jeszcze...
Jeszcze coś tam zahaczyć.
Jeszcze coś tam zahaczyć, no nie zapominamy Justyni. Ale chciałbym tak, bo twój rekord to jest ile?
238 oficjalnie.
Dobrze, 238. A ile na przykład pełnosprawnych rekord wynosił?
W tym czasie? Może z 250, ale to nie jest takie porównywalne. Oni mają całkiem inaczej. Powiedzmy, oni ćwiczą w koszulkach. I to jest jeszcze z tego. Poza tym, mówiąc brutalnie, oni mają zapewnione, jak to się mówi, całe szkolenie swoje, gdzie my musimy sami wszystko rwać, jak to się mówi, pazurami. I to naprawdę są pasjonaci, ci u nas byli ostatni, bo trzeba powiedzieć, że tego czasu, jak się rozpadła ta kadra, gdzie ja byłem, powiedzmy, nie chwalę się, ale już nie będzie takich zawodników.
Młodzież jest inna.
Młodzież jest inna, poza tym nie mają im nic do zaoferowania. Coś trzeba im zaoferować, chociażby ten obóz, uścisk ręki, nie? Gdzie się nie chce nawet podać ręki, to o czym my rozmawiamy.
No dobra, ale ja bym chciał jeszcze tu wrócić do tego, czy są granice tego bólu, potu, zmęczenia?
Są.
Gdzie są. One są? Czy są. Ty to czułeś, czy...
Są, bo na przykład ja miałem takie coś przed Sydney. Byłem przygotowany, przez głupotę właśnie pociągnąłem, nieważne, już ten mięsień mi poszedł piersiowy. 2 tygodnie do wyjazdu do Sydney, a ja po prostu ćwiczę samym kijem odmiotu. położyłem się pod sztangę, bo mnie strasznie rwało. I powiedziałem, albo mi to pęknie do końca, albo to podniosę. I podniosłem. I tak stopniowo zacząłem. Trzeba mieć po prostu, tutaj zresztą można powiedzieć, tak samo jak powiedzmy Justyna Kowalczyk biegła z tą połamaną stopą czy tego. Trzeba mieć po prostu w sobie ducha walki i po prostu wiedzieć, pokazać pewnym ludziom. Bo ja też chciałem pokazać pewnym ludziom coś. I może przez to, że że to poszło, nie mogłem tego zrealizować do końca.
No ale zobacz, jednak jesteś szczęściarz, pisze Adam. Słucham audycji i ten temat jest mi bliski. Chciałem zakwalifikować się na paroolimpiadę w biegu na 100 metrów, no i nie udało się. Jednak jestem z mózgowym porażeniem dziecięcym, a gram w tenisa. Jestem trenerem tenisa i wygrywam z pełnosprawnymi, z tego co wiem. Adamowi się nie udało, tobie się udało. Szczęściarz jesteś.
Na swój sposób tak. Po prostu czasami pewni ludzie nie potrafią pewnych rzeczy docenić ani złapać. Może mi się udało to w jakimś momencie uchwycić to szczęście.
Słuchaj, ale
na jakiś moment. Ale muszę powiedzieć, że żeby nie było przy mnie na przykład księdza i powiedzmy nawet Boga w życiu, to bym tego nie złapał.
Wrócimy jeszcze do tego, ale mówimy tutaj o łzach cierpienia fizycznego, o bólu, o kontuzjach. A czy były też bóle takie psychiczne, duchowe,
Czy ksiądz wyobraża sobie, jaki to jest sport? To jest monotonia. W zapasach mieliśmy jakieś tam, powiedzmy, urozmaicenia. Sport siłowy tego typu, gdzie ma się, tak jak jest coś takiego, że jest tylko sztanga, tym bardziej, że i góra, powiedzmy, rozbudowywanie góry, wzmacnianie pod kątem sztangi, to jest monotonia. I pewni ludzie nie wytrzymują tego psychicznie. Ja też miałem takie presje. Patrzcie, że już miałem dość tego wszystkiego. Bym po prostu rzucił to i odszedł. Do widzenia. I nie było przy mnie nikogo. Bo jakby był jeszcze trener, ktoś inny. Łapałem się na tym, że na przykład zamawiałem sobie kogoś, że pójdzie ze mną na trening. I ja już leżałem i mówię, ja już dzisiaj nie idę na trening. A ktoś puka do drzwi i mówi, Lechek, miałeś ze mną iść na trening. Wstawałem, ubierałem się, mówię, no dobra, pójdę z tobą. To jest na takiej zasadzie, no na takie, powiedzmy takie, sam siebie oszukiwałem, no żeby pójść na ten trening. Bo już miałem dość wszystkiego. Czasami się nawet, mówiąc brutalnie, przychodzi, to nawet patrzy na tą sztangę i by się...
Ale Leszku, a powiedz teraz o tym takim bólu psychicznym. Czy czasem, nie wiem, ktoś powiedział, ty facet, byłeś zawsze dobrze zbudowany, nie wiem. Czy dawał ci odczuć, że jako niepełnosprawny jesteś kimś gorszym?
Można powiedzieć, że jestem niepełnosprawny. To zazwyczaj tak było, nie? Jest nawet do tej pory, nie? Nawet w szpitalu będąc, jak szedłem i coś odpowiedziałem, się uśmiechnąłem, to powiedzieli, no z czego on się śmieje? Przecież on nie ma nogi, nie? A ja się odwróciłem, mówię, poważnie? To jest tego typu. Odczucia takie są na każdym kroku, ale muszę powiedzieć, że zyskałem większy szacunek, jak zacząłem ćwiczyć i coś takiego, że pomimo swojej ułomności potrafiłem po prostu podnosić tak jak te ciężary, to pewni ludzie zaczęli na mnie inaczej patrzeć.
A może ty też sam na siebie inaczej patrzyłeś, bo czułeś, że stajesz się kimś?
To też między innymi. Na pewno. Bo tego się nie da ukryć, że pewne rzeczy tam jakieś z tego. Ale nigdy nie starałem się coś takiego, jak to się mówi, brylować. Jak wchodziłem, to zawsze starałem się być normalny.
Ile razy ten ból, ten wylewany pot spowodował, że próbowałeś kończyć karierę? Czy jak skończyłeś, to raz i koniec? Po olimpiadzie w Atenach?
Po olimpiadzie w Atenach musiałem, bo już mnie zdrowie do tego zmusiło.
Czyli wytrzymałeś 3-12 lat na najwyższym poziomie.
Przez pierwsze 6 to byłem nie do rozgryzienia. Byłem jak tur.
To dlaczego nie wygrałeś złotego medalu?
Coś się mnie nie trzymało, sreberko. Sreberko cały czas się do mnie przykleiło. I nie wiem dlaczego. Jak mi mówili, zdobędzie pan złoto, ja mówię, nie wiem, mnie srebro kocha.
Ale jest 25 sierpnia 1996 roku. Czego zabrakło do ile wydźwignąłeś? 225, a złoty medal?
237, dużo brakowało.
O, dużo brakowało. No, ale przecież byłeś nie do zdarcia. To jednak 12 kilogramów więcej. Kto wygrał wtedy, pamiętasz?
Kim Brofield. Będę go pamiętał do końca życia. Mhm. Później mu odebrałem, w 98 za to odebrałem mu ten rekord.
Ale to rekord świata.
Tak jest. Należał do niego, 238.
No dobra.
237,5 on wycisnął.
Ale medalu ci z rekordem nie oddał, olimpijskiego.
No nie, no, ale ja byłem wtedy świeżaczek w tej dyscyplinie. I tak szybko przez 2 lata doszedłem, że go doszedłem. Ksiądz by musiał trochę podźwigać ciężary, żeby wiedzieć, co to jest, dołożyć sobie bez niczego tak 12 kilo jeszcze, żeby pójść do góry. Do pewnego momentu ten ciężar idzie, później staje i każde pół kilo trzeba wyrywać, jak to się mówi, tak jakbyśmy wyrywali to normalnie, no, pazurami trzeba rwać.
Przyznam się, że kiedyś trenując piłkę, kiedy mieliśmy przed sezonem treningi ale to nie w piłka. Sali stacjonarne, nie, ale chcę powiedzieć, że wolałem biegać po lesie, męczyć się, umierać ze zmęczenia, niż na stacjonarnym, kiedy trzeba było podnosić czy różne, no to tam się padało. Mroczki przed oczyma i się umrzeć chciało.
Ja też to miałem. Jak no właśnie te stacjonarne takie ćwiczenia to były... Tak. To było jedne z gorszych ćwiczeń, tak zwane motoryczne też.
Dobrze, Leszek, to zobaczmy na chwilę do Soczi, czy Kamilowi po tym 105,5 udało się również w drugim skoku dobrze skoczyć.
A teraz już u góry tylko jeden zawodnik, niech usiądzie i niech będzie taką fortecą, niech tabelka będzie właśnie takim murem, niech odgrodzi się od wszystkiego, od tych emocji. Spokój, Kamil, nie nerwowo, nerwowo, nawet nie można przecież złapać gdzieś na łące motyla. Popatrzył na trenera Łukasza Kruczka, szybciutko, nawet nie było długiego oczekiwania, już jest w połowie, już jest w progu i leci, niech leci tym malinowym kostiumie. Jest mistrzem olimpijskim Kamil Stoch!
Tak, no to już, co zrobić, żeby na przykład, kiedy ktoś, tak jak nawet na tej olimpiadzie, weźmy to jako mądrość życiową, skacze pierwszy skok bardzo dobry i w drugim to potwierdza. Ja mam tutaj wypowiedź, ty znasz pana, jak to mówisz, Rysia Fornalczyka, reprezentanta Polski, też paraolimpijczyka, mówi, by odnieść sukces w takiej dyscyplinie, przede wszystkim są dobre chęci. To podstawa. Niezbędne jest także dotarcie do dobrego trenera, który pozwoli osiągnąć wytyczone cele. Nie ma się co oszukiwać. Bez ciężkiej pracy nie można wejść na szczyt. Gdy przychodzi do nas świeży zawodnik, o, to jest ciekawe, to go najpierw obserwujemy. To, że chce trenować i marzy mu się podium, to jeszcze za mało. Jak widzimy, że po kilku tygodniach przychodzi na treningi 2 razy w tygodniu, to mówiąc kolokwialnie, odpuszczamy go sobie. Świetnie, że trenuje sport, ale do olimpiady czy na mistrzostwa wolimy przygotować kogoś, kto trenuje systematycznie. Co o tym powiesz?
No bo tak musi być. Ja bym coś powiedział, że obserwujemy. Zawodnik, który przychodzi i mówi od razu, że chce być mistrzem świata, to jest nie tędy droga.
Ale ja chcę powiedzieć, wiesz, już ci sprowokuję, bo Kamil Stoch, gdy go fantastycznie jest to, że po Adamie Małyszu rozwinęło się tak te wszystkie szkółki, turnieje, formacja tych młodego pokolenia, ale Adam Małysz chyba pierwszy Puchar Świata wygrał w wieku 18 lat, a Kamil Stoch chyba w wieku 24. To można byłoby się w pewnym momencie, że się tak wyrażę poetycko, po pierwszym skoku załamać i mogliśmy się nie doczekać tego drugiego skoku. Co zrobić, kiedy na przykład ćwiczymy, trenujemy, a sukces nie przychodzi?
Dobrze, tylko że później Adaś późno zaczął, on się później jak gdyby odrodził drugi
tak,
raz.
Tak, tak.
A ten jest cały czas już jak wszedł na pewne pułapy,
no
jest
tak.
Na tych pułapach.
Dobrze,
i to jest to, co tutaj ksiądz właśnie przeczytał. Bo coś musiało w Adamie tam, powiedzmy, zaiskrzyć, że on albo zmienił trenera, albo coś się stało, że on w pełni się...
Nie, ale ja się konkretnie pytam, co zrobić? Czy ty też tak miałeś, no nie wiem, pojechałeś do Sydney, kompletna klapa, później jest... Kompletna, no nie kompletna, który już? Czwarty.
Tak.
Tak. Pojechałeś do Atlanty i już nic. Co zrobić, żeby się na przykład, kiedy nic nie idzie... Kiedy nic nie idzie, ta monotonia, ból, cierpienie, wylany pot, to co, rzucamy to?
Nie, nie, nie. Mnie to dopingowało, tylko po prostu w tym momencie choroba mnie... mój stan zdrowia zadecydował, nie?
Mhm.
Ale takie coś mnie dopinguje, porażka mnie dopinguje do jeszcze większego wysiłku. Bo jest coś takiego, wiadomo, że każdy sportowiec... Teraz tak jak ksiądz dobrze powiedział, było nas 129 państw. Każdy chce wygrać, chce być mistrzem olimpijskim, tak? To przyjeżdża. Na przykład było nas tam, iluś tam zawodników jest. 40 czy iluś. Każdy chce zrobić pierwsze miejsce. Każdy ma równe szanse. Stajemy wszyscy równo, tak?
Mhm.
Więc jeżeli zawodnicy mi uciekają z czołówki, z czuba, jak to się mówi, to muszę ich dogonić. Zrobić coś, żeby być lepszym od nich. A to się wiąże z jeszcze większą pracą, z jeszcze większymi wyrzeczeniami. Bo moje życie osobiste jest podporządkowane wtedy tylko treningowi.
Mhm. A powiedz, czy w sporcie, który ty uprawiałeś, będąc trzykrotnym olimpijczykiem, jak się ma to fair play? Fair play. Na przykład, bo pamiętamy, że pierwszym polskim sportowcem, który otrzymał nagrodę Fair Play w 1968 roku, pierwszy Polak, to był Andrzej Bachleda, pamiętamy nasz Alpejczyk, za postawę podczas slalomu w Stanach Zjednoczonych. Pamiętamy, że wtedy reprezentant pan Andrzej zajął chyba bodaj czwarte miejsce, olbrzymi sukces. No bo tu być w pierwszej dziesiątce, zresztą widzimy teraz jak nasi Alpejczycy, ale doszło do jakichś zamieszek. Andrzej Bachleda podszedł do stolika sędziowskiego, informując, że ominął jedną bramkę w tej mgle niewidzialną i wszyscy zbaranieli. Jak to? Zawodnik przychodzi, prosi o dyskwalifikację, myślano, że to żart, ale on mówi, że ominął bramkę i sędzia mógł tego nie zauważyć. Powiedział, że nie zasługuje po ominięciu tej bramki na tak wysoką pozycję. I zresztą później otrzymał wiele przydomków, między innymi dżentelmen białych tras. Czy coś takiego, takie postawy fair play również zdarzały się i pośród was?
Jasne, u nas był taki jeden ekoatleta, który miał dostać 230-gramową sztabkę złota za rzut tam chyba oszczepem. Ale on powiedział, że nie, bo on już dostawali to ci, którzy tam, czy podeszli, czy coś takiego, nawet jego trener. Mi się tylko to, że mówił mu, idź i nie mów, że to już rzuciłeś już ten wynik kiedyś. To dostaniesz sztabkę. On przyszedł i powiedział, że... I dostał od nich, jako fair play. Dodali mu tą sztabkę. Za to, że przyszedł i się przyznał. 230 gram. Bo takie sztabki tam dawali. Są u nas też fair play. Są. Trzeba powiedzieć. Może u nas w ciężarach teoretycznie tego nie widać, nie? Bo ja starałem się, żeby nie było żadnych tych, żeby nie było żadnych ugięć, żeby było wszystko tak, jak to się mówi, pierwej sort, nie? Żeby nie mogli się sędziowie do niczego doczepić, bo czy tam, żeby ręka nie zostawała, żeby było wszystko na komendy, wszystko, jak to się mówi, robić i działać pod tym. Żeby nie mogli się do niczego doczepić, żeby to było czyste i jasne. Mhm. Dla sędziów i dla widzów.
A nie można było oszukiwać trochę, udawać?
I nas i tak kosili, pomimo tego, że byliśmy dobrzy. To co jeszcze by mi dało oszukiwanie? Bym jeszcze gorzej wypadł.
Czyli zachowywałeś się jak prawdziwy olimpijczyk.
Trzeba. Nie, tym bardziej jak się jedzie. Można z, jak to się mówi, wyciskając nawet dla ludzi takich, jak robiłem takie powiedzmy pokazy, starałem się to robić dobrze, żeby wszyscy widzieli, co się z tym wiąże, jak to się robi, żeby nie było żadnych niedomówień.
Mhm.
Starałem się, jak to się mówi, przekazać, jak najlepiej potrafiłem.
Dobrze, to cię teraz zaskoczę. Poproszę Jarka o kolejny krótki materiał dźwiękowy i w związku z tym będę miał do ciebie kolejne pytanie.
Spędzili 260 dni poza granicami kraju, z daleka. Zbigniew Brudka, już widzimy go na ekranie. Na torze wewnętrznym Shaney Davis, dwukrotny mistrz świata w sprincie. W Soczi tutaj był ósmy na 1000 metrów. Jest dwukrotnym złotym medalistą na 1000 metrów z Turynu i Vancouver i srebrnym medalistą
tak, niech,
na 1500 z Turynu i Vancouver.
Wiemy, że to jest tuż przed biegiem pana Zbigniewa Brudki. I wiemy, że osiągnął fantastyczny czas. Dopiero w ostatnim biegu Holender wyrównał jego czas. Potrzebne były tysięczne i o 3000 wygrał nasz Zbigniew Brudka. Sami przeżywaliśmy to wszystko, jak Holender nie za bardzo mógł się pogodzić z tym, że przegrał. Później tam różne takie teksty, że był bardziej oddalony od sygnału startu, więc to do niego doszło 4000. Ale nie, ja cię chcę tylko spytać tak, bo początkowo wydawało się, że nie umie przegrać. Czy masz jakiś sposób na to, jak przegrywać? Czy u was, no żebyś na ten temat powiedział, bo to jest bardzo ważne pośród was sportowców, żeby nie tylko umieć wygrać, ale i przegrać.
Opowiem księdzu coś takiego. Ja właśnie w tym moim srebrnym medale. Pierwsze moje podejście było 210, które podniosłem. Podniosłem dość poprawnie. Drugie moje podejście 215, przepraszam. I drugie podejście zażyczyłem 225, które spaliłem. I teraz mnie pytają się o trzecie podejście, mówię 225. I słyszę z trybun, jak przylatują, co on kurczę robi. 220 daje mu w zupełności medal, wszystko z tego. Ja miałem takie założenie swoje. I tam jeszcze nieważne, co słyszałem z trybun, jak i z tego, nie? Co ten wariat robi, że podnosi mu, wystarczyło 220 i tego. Poszedłem do szatni. Chwilę pogadałem z Bogiem, jeszcze kumpel tam, jak trener mnie tam wołali, to mówi, co on tam robi? On mówi, ten wariat siedzi w rogu i się tam modli, mówią. To ja to słyszałem, bo to wszystko słychać. Wyszedłem, podniosłem 225, nawet nie czułem, kiedy mi mówili, odłóż komendę, krzyczeli. Oni mi wyrwali sztangę z rąk, bo ja cały czas trzymałem w górze. I teraz powiem księdzu takie coś. Gdybym nie wziął tego 225, nie miałbym srebrnego medalu. A nawet nie miałbym brązowego. Bo co się okazało? Że dwójkę podnieśliśmy 225, tylko że ja byłem lżejszy w tym czasie i wywalczyłem srebro, a tamten, co był za mną, też miał 225, był trzeci, był cięższy, wagą ciała. A czwarty podniósł 222,5, także 220 nic mi nie dawało. I wtedy było, skąd on wiedział, jaki on ma ciężar wybrać? Nikt mi tego nie mówił. Ja miałem takie założenia, że idę pierwsze 215, 225, jak się uda 230. Nie udało mi się 225 w drugim podejściu, próbowałem 225.
Sprowokowałeś Michała, który pisze, w naszej kochanej Polsce minister sportu wydaje lekką ręką na koncert Madonny tyle pieniędzy, a nie ma pieniędzy na zapewnienie sportowcom choćby warunków do treningu. Oczekujemy wyników, a nie robimy nic, aby im umożliwić ich osiąganie. Przykład Brudka, między innymi prowadził w internecie zbiórkę na koszty wyjazdu na igrzyska. Pozdrawiam, Michał Białe-Błota.
Ale to jest prawda, bo to jest tak samo ze mną było. Jak mi zaproponowali, na przykład ktoś mi zaproponował, że mi kupi odżywki tam z tych panów prezesów. I on mi mówi tydzień w dzień wyjazdu, że on mi kupi odżywki. Ja mówię, dziękuję panie prezesie, ja już nie muszę brać tych odżywek. Niech pan dzieciom kupi.
Chwalimy takich olimpijczyków i myślę, że teraz wszystkim tym, którzy tak pięknie i odważnie opowiadają się po stronie fair play, niech będzie ta piosenka. Committed no crime and bad mistakes. I've made a few. I've admitted. Leszku, tak opowiadasz o tych wszystkich różnych blaskach i cieniach swojego olimpijskiego życia i ten mistrz, o którym Queen Freddie Mercury śpiewał. Chciałbym spytać, wiesz, o miejsce teraz przy tej twojej karierze, bo wszyscy olimpijczycy podkreślali, nasi olimpijczycy i Justyna Kowalczyk tyle mówiła o rodzinie i Zbyszek Brudka ciągle o tych swoich dzieciach i żonie i Kamil Stoch, który tak pięknie mówił. Mnie bardzo wzruszyło, kiedy na apelu jasnogórskim w Częstochowie któregoś dnia modlono się w intencjach pani Justysi, jak to powiedział ojciec Paulini, pana Kamila i jego żony pani Ewy, na apelu jasnogórskim. Ale chciałem spytać o twoją rodzinę. Jakie jest ich miejsce? Nawet tak, bo dzisiaj no, znamy się nie od dzisiaj, ale to zawsze potrafisz otwartym tekstem powiedzieć na przykład, jak kochasz mamę, nie? I tak. Jaka jest rola? Wspomniałeś trochę o tym, mówiąc, że trzeba mieć kogoś bardzo bliskiego i bliskich, żeby można było stanąć na dwie nogi, chociaż na jednej jest proteza.
No to na samym początku było moje rodzeństwo i, jak to się mówi, rodzice. Ojciec, jak już kiedyś tam wspominałem w wywiadzie, to no, pierwszy raz łzy w jego oczach zobaczyłem. To było dla mnie coś takiego, co mnie zdopingowało.
Ale kiedy zobaczyłaś łzy?
Jak straciłem nogę w szpitalu.
Mhm. I nie spodziewałeś się, że ojciec może nad tobą płakać?
No nie, nie spodziewałem się.
I to były, widziałeś, że to nie łzy współczucia, ale łzy miłości ojca do syna.
No były to takie łzy miłości i takiego, jak gdyby, kurczę, no wie ksiądz, no, widzi na swojego syna, powiedzmy, którego kocha, okaleczonego, nie?
Mhm.
Matka to bardzo strasznie przeżyła i też tak jak z tego przyszła. do szpitala, to trzeba powiedzieć.
A dlaczego mówisz matka, kiedy zawsze mówiłeś mama?
Mama, moja mama, tak. Mhm. Mama jest... Mama zawsze była u nas motorem takim, co napędzał tą rodzinę, trzyma, jak to się mówi, w kupie. Dlatego jest takie moje do niej przywiązanie, tak jak z tego i teraz trzeba powiedzieć. Dużo rzeczy, które burzyłem się jako małolatnie, jako dzieciak, czy tam, to teraz sam mam to tego mówię, mama, dobrze, żeś jednak tak robiła. Staram się to przekazać moim dzieciom. Mam kochaną żonę. Mhm. Muszę to przyznać, chociaż ksiądz mówi, że rzadko mówię, że ją kocham. Mówię to teraz.
Nie, bo widziałam.
Wszem i wobec mówię, że kocham moją żonę i naprawdę ją kocham.
Widziałam ten program w Panoramie Gdańskiej i ona tak pięknie powiedziała, że od razu cię od pierwszego wejrzenia pokochała.
I ja z początku jej nie dowierzałem, takie było coś takiego, no bo jak można takiego brzydala pokochać?
Ty słuchaj, a
dlatego to... ją obwąchiwałem, trochę to trwało, zanim żeśmy się do siebie przekonali.
Uh-huh,
uh-huh. I że uwierzyłem jej, że po prostu ona mnie kocha. Mówię to przy mojej córce, bo on musi wiedzieć, jak to jest, nie?
Tak, ale córka was bardzo, Oliwia, kocha. Kocha i dlatego dzisiaj jest naszą tu fotoreporterką, prawda, Oliwio? Zrobiłaś trochę zdjęć? Tak,
no
czy nie?
Tak.
I będą ładne zdjęcia, później też prześlesz mnie, dobrze? Mhm. Nie możemy teraz, bo fajnie byłoby na Facebooku umieścić. Leszku, a powiedz jeszcze, a komu przywiozłeś ten medal swój srebrny, to komu dedykowałeś?
Rodzicom. Rodzicom za to, że mnie... że jednak przy mnie byli i nie odpuścili przy moich wariactwach, co robiłem po tym.
Mhm.
Że jednak na koniec jak gdyby się do mnie przekonali.
Wiesz, ale ty jesteś chłop, twardy, duży, potężny.
Ale to nie świadczy o tym, że nie mam serduszka. Mam tam
nie, nie, no wiesz, i do tego zmierzam, bo kiedy... Ja, znamy się trochę, ale nie opowiadałaś mi tego całkiem do końca, jak mama była przez miesiąc w stanie śpiączki.
No było tak. I naprawdę przestraszyła mnie strasznie. To nie chodzi już o tam, bo to tak wyszło, ale taka jest prawda. Pewne rzeczy, bo tam księdze opowiadałem, jak to wyglądało. Ale
ty czułeś, że mama, będąc w śpiączce, ciebie słyszy.
Tak jest. Ja wiedziałem, że ona mnie słyszy. Wiedziałem. Bo podeszłem do niej, wziąłem ją za rękę i ona tak jakby moją rękę odrzucała i jej tam dobrze było. Ona sama mówiła później, jak z tego, że ona gdyby... Ona już od nas odchodziła. Ona nie chciała zostać po prostu wśród żywych. Mhm. Miesiąc czasu była tylko pod aparaturą i z tym. Ja nie chciałem jechać do szpitala, ale pojechałem i powiedziałem babci kilka słów. Ja wiem, mama, tak nie może być. Nie możesz umrzeć. Ja mam tyle kredytów do spłacenia. A ty chcesz umierać, mnie tu samego zostawić? Ja sobie nie dam rady.
Tak, to jest piękne, a najpiękniejsze jest to, że już zauważyłem, kiedy o tym mówiliśmy, że wtedy... Bardzo szklą ci się oczy. Ja się boję, żebyś się nie poryczał, bo taki duży chłop.
No bo mnie to wzrusza. No jak ja widziałam, jak mówię do mamy, że mama, ty nie umieraj, bo ja za tobą umrę. Ja sobie nie dam z tym rady. Bo jeszcze chciałem, żeby mnie jak dziecko poprowadziła tą chwilę. Nie byłem gotowy na jej śmierć. No. Mhm.
I dlatego bardzo serdecznie teraz mamusię pozdrawiamy.
Bardzo serdecznie.
Oliwia, buziaczka prześlij babci.
No prześli.
Cześć, babcia.
No, myślałem, że buziaczka. Mm. No. O, bardzo ładnie. Słuchaj, to chciałbym ci... To jest nie najlepszy technicznie materiał, który odkryliśmy. To jest materiał... Myślę, że pozdrawiamy serdecznie Salezjanów z Łodzi, księdza dyrektora na ulicy Wodnej. 29 maja 2013 roku ksiądz Edward Plain, do którego za chwilę wrócę, nasz współbrat, który jest wiceprezesem Salezjańskiej Organizacji Sportowej, a równocześnie jest kapelanem polskich olimpijczyków w tej chwili w Soczi i równocześnie też jest kapelanem polskich sportowców. I on przyjechał do tejże szkoły, będziecie zaskoczeni, razem z Kamilem Stochem. Razem z Kamilem Stochem. I tam było spotkanie z Kamilem Stochem najpierw w auli, a później spotkanie w bibliotece, na której zadano Kamilowi kilka pytań. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy.
Turniej zawody narciarskie zazwyczaj odbywają się w czasie weekendu, czyli również w ogóle niedzielę. No i jak właśnie wygląda niedziela msza święta? Czy udaje się panu systematycznie uczęszczać?
No, przyznam się szczerze, że nie jest to takie łatwe. Nie jest to łatwe być co niedzielę w kościele, tak jak tutaj zostało wspomniane. Mamy zimą, mamy zawody co weekend. No i podczas takich zawodów pan jest bardzo napięty, bo praktycznie od rana do wieczora mam dużo zajęcia. I wtedy bardzo trudno jest znaleźć chociażby chwilę na to, żeby pójść do kościoła. Nawet jeżeli ta chwila jest, no to w takich krajach jak Japonia, czy inne takie trochę orientalne kraje, no to ciężko jest znaleźć po prostu świątynię. Ale zawsze jest czas na modlitwę na tą wieczorną. Ja modlę się codziennie, staram się i rano, i wieczorem. No a jeżeli nie mam możliwości w niedzielę, to zawsze staram się iść tygodniu do kościoła i przeprosić Pana Boga za to, że nie mam jej w niedzielę, a podziękować mu za to, że to, co mogę robić i za każdy dzień, który stawia przed mną.
W jednym z wywiadów powiedział Pan, kiedy coś mi się nie udaje, wtedy oddaję się pod opiekuńcze skrzydła Pana Boga. Czy w czasie tego lotu czuje Pan wsparcie Ducha Świętego?
Owszem, może nie tak dosłownie Pan, no, natomiast no, ja zawsze, może nie tak dużo zawdzięczam Panu Bogu i ja uważam, że to, co się teraz dzieje w moim życiu, no to jest niezasługa Panu Bogu, to, że dostrzegł we mnie to, że tak ciężko pracuję i w tym momencie jakby otworzył te drzwi przede mną, w sensie takiej kariery sportowej. No do tej pory, tak jak w moim wywiadach wspominałem, no, bywało tak, że był dla mnie trudny okres i nie wszystko wychodziło tak, jak chciałem, ale wreszcie Pan chciał, żebym się wiele, żebym się jeszcze więcej nauczył, żebym dużo zrozumiał i żebym po prostu na ten sukces, który jest mi dany, poczekał.
A kto jest dla Pana świadkiem wiary, takim ideałem, który należy naśladować?
Uważam, że Bóg jest i zawsze będzie w moim sercu i w mojej głowie. Jan Paweł II.
A spotkał się Pan kiedyś?
No niestety nie miałem tej okazji. Bardzo, bardzo tego żałuję. Jeżeli miałbym sobie wybrać kogoś, z kim chciałbym się spotkać, to na pewno byłby to Jan Paweł II. Jest to na pewno... Był to człowiek wybitny i uważam, w dalszym ciągu jest to największy Polak, jaki był.
To co należy właśnie naśladować, idąc na przykład Jana Pawła II?
Chociażby tą miłość do bliźniego Pana. Miłość i szacunek. Nigdy nie wolno się wywyższać ponad kogoś i uważać, że jest się kimś ważniejszym, bo niezależnie od wyników, bo tak naprawdę nie tylko sportowe, czy osiągnięcia, które mamy w życiu tutaj przyziemnym, są tylko na chwilę, na pewno będziemy rozliczeni jeszcze innego.
A czy wśród swoich znajomych nie wstydzi się Pan Jezusa? Czy jak to właśnie wygląda?
Nie, nigdy nie wstydziłem się, bo byłem na spotkaniu, jakie było w Opalem 97 roku, kiedy ja Pan Bóg się zakopałem i wypowiedział takie słowa, żebyśmy nie wstydzili się swojego krzyża. Oczywiście on wskazywał ten krzyż na Giebącie, natomiast ja... Natomiast wszyscy wiedzieli, o co dokładnie chodzi. Nie wolno się wstydzić swojej żony, trzeba jakby bardziej... Wiadomo, nie wolno się wywyższać, nie wolno za nikogo decydować, natomiast też nie wolno się wstydzić tego jakiego względu.
Jeszcze ostatnie pytanie. Co powiedziałby Pan uczniom naszej szkoły, którzy odkryli sobie jakiś talent? Czy należy dalej iść tam uczyć?
Oczywiście, że tak. Wiadomo, że są chwile trudniejsze i łatwiejsze, to trudniejsze, jak najbardziej trzeba wierzyć. To, że to się udaje, bo musi nie pokontrolować i trzeba jakby bardziej wierzyć w powodzenie tej swojej misji. Tyle mogę wam doradzić. Po prostu ciężko pracować, a przede wszystkim wierzyć w to, że ta praca czyni się jakimś dziełem.
I patrzmy, że ten wywiad miał miejsce w czerwcu, koniec maja, 29 maja 2013 roku. I zobaczcie, że on wtedy był mistrzem świata, ale nie był jeszcze mistrzem olimpijskim. I wydawałoby się, że mogłaby mu uderzyć woda sodowa, a on, pamiętamy ten gest do góry, w każdym wywiadzie, już jako złoty medalista olimpijski, był wierny temu, co tutaj mówił, o obecności Boga w jego życiu, o modlitwie. Tu warto powiedzieć, co zresztą już wiele różnych środowisk komentowało na pytanie dziennikarza TVN24 na temat mszy świętej, no bo wiemy, że złoty medal w niedzielę. Mówi, no a jak z niedzielną mszą świętą? No i wtedy odpowiedź, że w sobotę wieczorem, bo jak dobrze wiemy, sobotnia wieczorna msza święta jest rozpoczęciem po nieszporach celebracji zmartwychwstania, czyli mszy świętej niedzielnej. I wtedy jeszcze na tej mszy świętej Kamil czytał drugie czytanie. Leszku, jak byś to skomentował i gdybyś mógł powiedzieć teraz właśnie coś na temat roli Boga i wiary w życiu sportowca albo twoim życiu olimpijczyku?
Sportowcy się, można powiedzieć, co niektórzy twierdzą, że są. Nie lubię takich wypowiedzi, jak słyszę, że ja jestem katolikiem wierzącym, ale nie praktykującym. Jest wielu takich. Jest coś takiego tutaj, jak zresztą też powiedział Kamil, czy coś, że jak na przykład nie możesz w tym dniu, to możesz w innym. Wiadomo, że większość sportowców, na przykład większość tych, jak się organizuje obozów, to są... Starają się tę niedzielę zapełnić jakoś, żeby na przykład wybić to z głowy, co niektórym, nie? Myśmy wiele razy robili na obozach, robiliśmy cyrk, że musimy iść do kościoła. Się robiło grande i cześć. Bo chcieliśmy być chociaż raz w tygodniu w kościele. Tam nie kilku z nas, nie? Idziemy zawsze stawali. To już później, to myśmy trenera wychowali, bo już mówi, to już rano daję wam do tego czas, żebyście każdym załatwić, na przykład ci pójdą do kościoła, ci co nie chcą, to niech sobie tam robią, co chcą, swoje sprawy załatwiają. To jest w myśl tego. Ale staraliśmy się, i do tej pory staram się, ja bynajmniej, być z Bogiem za pan brat, jak to się mówi, ale tak po ludzku, tak jak to można powiedzieć. Staram się. Czasami mi to nie wychodzi, ale się poprawiam. Oliwia zresztą wie, że czasami muszę na nią nakrzyczeć na przykład. Nie, też mnie to pewne rzeczy bolą, ale trudno. Poprawię się, będę lepszy. Zawsze mówię tak, że coś nabroję, że będę lepszy. Mhm. Wracam z pokorą.
Mhm. Ale ty się też tak trochę z Panem Bogiem wadziłeś, co?
Oj, strasznie.
Mhm. A weź, bo może ktoś by chciał skorzystać z tego, z twojego doświadczenia.
O Jezu, z reguły jest takie coś, że jak nas spotyka jakieś powiedzmy doznanie losowe, to się nie pytamy, dlaczego tylko, bo Bóg tak, dlaczego Boże mi to sprawiłeś? Ja się też tak pytałem, a tak nie należy się pytać, bo tylko nas doprowadza do pewnych takich dziwnych później, kurczę, posunięć. Wiedziałem, że wiele, co mnie z tego spotkało w życiu złego, to była 90% to moja zasługa, a nie Boga, prawda? Bóg najwyżej chciał mi pomóc, a ja go nie słuchałem. I takie się stało. Tak na przykład jak z moją nogą. To też w pierwszym momencie, jak trafiłem do szpitala, to krzyczałem, Boże, za co, nie? Jezus mnie tak skarał. Sam się skarałem. To nie Bóg mnie skarał, ja się skarałem. przez głupotę. Musiałem dojrzeć do pewnych rzeczy. Musiałem poznać fantastycznego człowieka, który też mnie naprowadził. I jest wielu takich ludzi powinno być tego typu, którzy mają dojście do młodzieży, bo powiedzmy, tak jak się mówi, że starego drzewa nie można przesadzać, nie? To ci starzy, które już sobie raz zakodują to, jak są, jak niektórzy, to są jak marionetki, ale ten młodzież, który jest podetny materiał, żebyśmy go dobrze ukształtowali.
Mhm. Wiesz, bo twoja obecność jeszcze, wielu się tu próbuje skontaktować, tu nawet piszą na Facebooku, Adam pisze, czy może przedzwonić, mówi, pewnie Adamie, możesz przedzwonić, telefony już otwieramy, ale jaką radę dałbyś tym młodym ludziom wpatrzonych w idolów tylko przez ekran telewizora?
Jest coś takiego, że wpatrzonych w idoli nie mają żadnych wzorców. Starajmy się, niech wyciągają z takich chociażby starają się być wysportowani, nie tylko komputer, dobrze żyli z ludźmi, kochali rodzinę, dziadków, bo to jest bardzo ważne. Są to rzeczy bardzo ważne, które w pewnym momencie, jak to się mówi, w biegu żeśmy przegapili. Czy ksiądz słyszy, co ja mówię?
Tak, cały czas. Przecież patrzę nawet na ciebie.
No to właśnie takie są sprawy, że powinniśmy o tym pamiętać. W życiu nie ważne jest to, żeby być. W miarę nie trzeba być. Nie musi być ktoś od razu mistrzem świata, prawda?
Mhm.
Ale wystarczy, że jest wysportowany. Nie musi być też, jak nie chce tam musi żadnych z tego, ale żeby w tym, co robił dobrze, nie szkodził innym.
Ale wiesz, ja tutaj bardziej...
Nie każdy się nadaje, powiedzmy, nie każdy się nadaje na Kamila Stocha, na Justynę Kowalczyk, prawda?
Mhm.
Trzeba mieć tam coś w sobie. To wybieramy ich, ale tych ludzi, którzy wybierają, oni się sami wybrali praktycznie. I Kamil Stoch się sam wybrał, bo jego ojciec był pierwszym trenerem, tak? Kamilę poprowadził tam ktoś, bo w pewnym momencie czasu też, znaczy tą Justynę, ktoś też tam po którychś tam zawodach to słyszałem, że położyli na nią krzyżyk. I ona sama, powiedzmy, do pewnych rzeczy, tak jak Brudka sam dochodzi do siebie.
Tylko, że wiesz, bardziej mi tutaj wiesz, bo mi tutaj bardziej chodzi o to, że twoje doświadczenie, bardzo dramatyczne, oni nie przeszli przez to. Ty przeszedłeś przez tę drogę krzyżową. Zresztą w czasie rekolekcji mieliśmy tą drogę krzyżową, gdzie ty i Marek...
Ej, ksiądz mi proste pytanie zadaje, bo ja jestem prosty chłop, prosto z roli.
No żebyś, bo dzisiaj bardzo wielu ludzi...
No ksiądz teraz tak za wiele mówi, prawie przepraszam, nie chcę księdza w tym
nie momencie. Nie, no bo ty urazi, wiesz...
Jak politycy,
dobra. Bo jeżeli ty w pewnym momencie, wiesz... Kiedy sam mówisz, że zachlałeś, zapiłeś, kiedy
właśnie.
to miałeś. Kiedy, no nie wiadomo już, co tam było, przecież ty byłeś, sam pokazywałeś prawie tutaj to bagno. Żebyś teraz powiedział młodemu człowiekowi, ja tutaj cię rozumiem, że ja mówię może teraz trudnym językiem, ale chłopie, jeżeli masz problemy z jakimiś tymi, nie brnij, nie idź, bo to jest złe. Weź przykład z mojego życia, jesteś...
Niektórzy mogą się urazić w tym momencie, że ja im tak chcę powiedzieć. Ja nie chcę być dla nikogo, powiedzmy, profesorem ani tym. Ja powiem tak, nie chlej na problemy, bo to jest najgorsze, co może być. Staraj się otoczyć ludźmi dobrymi i takimi, którzy ci pomogą. Pokażą ci ten cel w życiu.
No dobra.
Nawet jeżeli zostaniesz takim kusztykiem czy inwalidą jak ja, też można gdzieś tam światełko się zapali w końcu.
No dobra, to zobaczymy, co radiosłuchacze. Prosimy bardzo. Czas wraca na Radio Maryja.
Serdecznie witam, szczęść Boże. Małgosia się kłania z Gilowic.
Witamy, Małgosiu.
Serdecznie witam księdza prowadzącego oraz sportowca, srebrnego medalisty. Ja na okoliczność Mistrzostw Świata w Soczi napisałam wiersz, który pozwolę sobie teraz zacytować.
No dobrze.
Cieszy się Polska cała ze wszystkich złotych medali, co na mistrzostwach w Soczi nasi sportowcy dostali. Udowodnili, że można, chociaż miewali kłopoty, a jednak z Bożą pomocą zdobyć medal nawet w Rosji, nawet złoty. Pierwsza Justyna Kowalczyk w biegach narciarskich wygrała. Pomimo kontuzji stopy zwycięsko triumfowała. Potem dwukrotny mistrz świata Kamil Stoch, rakieta z zębu. Kibice i cała Polska dumna jest z jego występu. Jeszcze Zbych Brudka-Złowicza, ratownik od pożarnictwa, w łyżwiarstwie wywalczył tytuł mistrz świata panczenista. Miło nam było słuchać w jednym dniu nawet dwukrotnie Mazurka Dąbrowskiego. Dzięki im za to stokrotne. To oni właśnie do Rosji Boga w swych sercach zabrali i korne mu dziękczynienie na oczach świata oddali. My w Gilowicach mamy już mistrza świata, Tomka Adamka boksera i Krzysia Bieguna, skoczka, on też już trofea odbiera. Też nigdy nie wstydzą się wiary. Rodzice uczyli ich tego, wpajali im od dzieciństwa, że z Bogiem się zajdzie z daleko.
Super.
Serdecznie jeszcze raz pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy.
Cieszę się, że się dodzwoniłam.
Szczęść Boże, szczęść no Boże, z Bogiem. Tak, przypomnę, że w studio Leszek Hallman, trzykrotny olimpijczyk, srebrny medalista z Atlanty w ciężarach. Podał numery telefonów, tak aby nie tylko z Gilowic mogli się dodzwonić. Telefony dla Polski Północnej 655 23 55. Dla Polski Południowej 655 23 56. Dla słuchaczy w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery dla słuchaczy za granicą. 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy do Torunia 56, kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 0 11 48. Rozmawiamy o ideach olimpijskich. Jesteś dobrym sportowcem, kiedy jesteś zdyscyplinowany na boisku i poza, kiedy nie zamykasz się przed ludźmi i życiem codziennym. Twoje samopoczucie nie jest uzależnione jedynie od wyników sportowych, nie czytasz jedynie gazet sportowych, nie uważasz, że sport jest wszystkim, jesteś solidarny z najsłabszymi w życiu, okazujesz wdzięczność Bogu i tym, którzy ci pomagają, nie oczekujesz od Boga tego, czego On oczekuje od ciebie i nie rozpaczaj w chwilach porażki. Prosimy bardzo, czas wzrastania Radia Maryja.
Szczęść Boże, księże Antoni, Adam Kowalewski się kłania.
O, szczęść Boże, Adasiu.
No ja bym dużo mówił o tym sporcie niepełnosprawnych, dlatego że, no tak jak mówiłem, napisałem na Facebooku, że no nie zakwalifikowałem się ze względu na czas na 100 metrów, bo tam 15 sekund było, a trzeba było zejść, a ja miałem zawsze 15:30. Więc no nic z tego.
Czyli ale 30 teraz... nie pozwoliły cię na zakwalifikowanie
nie,
się na olimpiadę.
Bo to trzeba było co najmniej 14 zrobić, 30 z kawałkiem. Zejść poniżej 15 sekund.
Adamie, a jak długo trenowałeś?
Ja w ogóle się zapisałem przez przypadek do start, do tak. Stowarzyszenia Sportowców Niepełnosprawnych. No i tak było, że... Przyszedłem do takiego trenera i miałem okazję trenować z trenerem Edwardem Bugałą. On był trenerem z sztafety naszej z Pekinu. No i przyszedłem i no te, chciałem tak wyśrubować ten czas, ale nie jakoś nie udało się, także...
Słuchaj, ale na czym polegało chciałem wyśrubować? Ile trenowałeś dziennie? Bo Leszek tutaj to mówi, że dziennie ile? 3 tony przerzucałeś?
3 tony, tak. 30.
A 30 ton przerzucał zerem. Ciężarów. 30 ton dziennie. No
trening lekkoatlety jest bardzo złożony. To ja znaczy mało biegałem, a więcej ćwiczyłem tak fizycznie, żeby po prostu mieć siły więcej. No i tak, jeżeli chodzi o czas, to 3 godziny przez miesiąc.
Ale 3 godziny codziennie?
Tak, ale tam miałem przerwy co drugi dzień, żeby na regenerację się zregenerować. Ale tak 3 godziny, no i trener powiedział, że już więcej nie wydusisz siebie. że na tyle mnie stać na 15.30, na 15.45.
No a i co, i wtedy się wziąłeś za tenisa?
Nie, ja, bo ja już wcześniej grałem w tenisa i potem szkoda, że jest tylko tenis na wózkach na paraolimpiadzie. No i ciekawe, czy będą dla tych paraplegików też, znaczy nie na wózkach, tylko na właśnie chodzące osoby, tak z porażeniem, bo jeszcze bardzo mam dużo szacunku dla Natalii Partyki, że ona właśnie i w tych igrzyskach, i dla niepełnosprawnych startuje, no i tam czasami jakąś Chinkę pokona, także... No i właśnie tak sobie myślałem, że też warto by Natalię zaprosić tutaj. No i no tak myślę.
Mhm. Dobrze.
Bo to był bardzo dobry pomysł by był.
Aha, Adamie, a powiedz jeszcze, czy ty grając w tenisa, bo jesteś też trenerem tenisa ziemnego, tak?
Tak.
Czy ty, no nie wiem, wygrywasz z pełnosprawnymi?
No ja pojechałem na Mistrzostwa Polski do Sopotu, no i bardzo szybko przegrałem, znaczy szybko. W drugiej rundzie przegrałem, ale z pełnosprawnym wygrałem też i z pełnosprawnym przegrałem. A poza tym poszło mi lepiej w grze deblowej, bo zdobyłem brązowy medal, który się kurzy i czasami go tam odkurzam, ale wisi na ścianie, także no.
Słuchaj, no a co sądzisz, jakie wrażenie ten nasz srebrny Leszek Halman?
No,
przekonuje
cię? Jestem pełen podziwu, bo i na pewno pełnosprawni mogą pozazdrościć niepełnosprawnym za tą ambicję, wolę walki. Przecież ja widzę i tylko mnie boli, że w telewizji jest półgodzinny skrót czy 20-minutowy, a ja nawet patrzę na Eurosport, nic się nie dzieje, nie pokazują transmisji dla osób właśnie niepełnosprawnych z tych igrzysk. Tylko jest chyba pani Schubert-Kotomska to komentuje, te skróty 20-minutowe, ale to ja myślę, że nie powinno tak być. Powinny być wykupione prawa do transmisji igrzysk dla niepełnosprawnych, bo to jest coś wspaniałego.
No zobaczymy, jak teraz będzie na paraolimpiadzie w Soczi.
A i jeszcze jest taka dziewczyna, która biega na nartach, ona się nazywa Kasia Rogowiec. No i też jestem pełen podziwu. To jest taka, jakbym to powiedział, tak porównał kolokwializm, taki Justyna Kowalczyk w igrzyskach paraolimpijskich. To jest odpowiednik Kasi Rogowiec właśnie.
Adaś Leszek chciał ci coś powiedzieć.
Tak, słuchaj, jeżeli ksiądz się zgodzi, to jeżeli teraz już jest telewizja Trwam na multipleksie, postaramy się na następne jakieś olimpiady wkręcić z księdzem Antonim, żeby jak najwięcej sprawozdań było z tych wszystkich występów.
No widzisz, no telewizja Trwam, która...
To by było potrzebne, a tak
żeby
na marginesie...
przybliżyć tematykę niepełnosprawnych, pokazać, no tak. A ksiądz Antoni
tak
ma złote serce
jest...
i kudłate.
Tak.
Także... Na pewno tak? To jakoś wywalczymy. Ja będę księdza Antoniego wspierał w tych.
Dobrze. No. Adaś, mów.
A tak na marginesie, już na koniec, to jestem absolwentem dziennikarstwa Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i ksiądz Antoni Balcerzak był moim wykładowcą.
Słuchaj, Adaś, a tak jak oceniasz Soczi i te nasze wyczyny?
No, Zbigniew Brudka zrobił na mnie świetne wrażenie, bo po prostu, no, ale też miałem swoją znajomą, można tak powiedzieć, Luizę Złotkowską, która, no...
Słuchaj, no jutro może jeszcze coś będzie, nie?
Jako tako, no. Ale Justyna Kowalczyk jest dla mnie wzorem, bo też biegam na nartach, staram się, tylko śniegu nie było, ale no biegam na nartach zimą. Uh-huh, bo no tata mnie wkręcił tak w to narciarstwo, bo był instruktorem narciarstwa i zjeżdżał nawet, ale to już osobna historia, prawie w wieku 70 lat on zjechał z Kasprowego spokojnie, także a ksiądz Antoni zapewne wie, że tata tam miał swoje przeżycia, ale to jest na inny, że tak
inne
powiem,
rozmowy
czas,
niedokończone. Tak. Adasiu, zaraz, wiesz, teraz coś zagramy, żebyśmy odsapnęli, ale po tej piosence będzie taka niespodzianka, że myślę, że wszystkich zamuruje, bo każdy dzisiaj mówi o wielkim sukcesie Kamila Stocha, a to już było wiadomo od dawna. I ja zaraz udowodnię, że pośród nas są ludzie, którzy potrafią przewidzieć.
No aha, i jeszcze mi się przypomniała taka, właśnie tu chyba było już poruszane, Waldek Kikolski.
Tak.
Niestety... Chyba świętej pamięci, bo...
Tak, bo wszystkich najlepszych Pan Bóg zabiera, nie?
O Boże, ja o jego śmierci to się dowiedziałem, no i po prostu nogi się pode mną ugięły, że no...
Adasiu, jedna ze szkół w Łapach zrobiła w programie ze szkolnej ławki lekcję wychowawczą na jego temat, gdzie było wiele i dokumentalnych zdjęć, I fragmentów, więc możesz sobie gdzieś to odnaleźć.
No jeszcze tak powiem, że był taki, on już karierę skończył, co prawda, Paweł Januszewski, to tak. On biegał 400 metrów przez Płotki, tak. Ale tutaj jego historia też jest bardzo ciekawa, bo wracał samochodem ze Spały, ze zgrupowania, no i miał wypadek samochodowy i był w stanie śpiączki farmakologicznej. W ogóle był, no, śmierci klinicznej i się wybudził i zdobył, tak trenował, że zdobył w Budapeszcie tytuł mistrza Europy. Tak,
musimy kiedyś usiąść i te wszystkie postaci przypomnieć. Adasiu, dziękujemy ci serdecznie.
Szczęść Boże, z Panem
Szczęść
Bogiem.
Boże, z Panem Bogiem. Boże. 22:59, no to może coś zagramy, a za chwilę myślę, że to będzie duża niespodzianka. No tak, Leszek, a jak myślisz? Jutro 30 kilometrów Justyny. No, ta stopa, najdroższa, najbardziej kochana stopa w Polsce, 30 kilometrów stylem dowolnym, to jest bardzo trudno. Ale mówi, że ci sportowcy to tak mają, jak ich...
Jak się zawezmą ci lasowi, to idą.
Czyli jest szansa.
Jest szansa. I to duża. Mhm. Poza tym ona ma w sobie to coś. To coś, co widać, że ona będzie walczyć do końca. Tanio szkór nie sprzeda. Na pewno nie. Mhm.
A spodziewałeś się, że Kamil Stoch będzie miał 2 złote medale, a wraz z nim my będziemy mieli 2 złote medale na skoczni?
Tego, że aż 2, to nie.
Nie?
No, zaskoczył.
Słuchaj, no to wspominałem dzisiaj księdza Edwarda Plenia, który jest kapelanem polskich olimpijczyków w Soczi. Zresztą możemy na Facebooku oglądać również jego zdjęcia, myśli, gdzie przybliża nam olimpijczyków. Wspominałem już spotkanie 29 maja 2013 w Łodzi i okazało się, że to chyba nie jest przypadek, że on tym kapelanem polskich sportowców jest, bo myślę, że to będzie czytelne, chociaż no wiadomo, to już trochę czasu minęło, jakość nie jest najlepsza. W liceum salezjańskim przed na pół roku, nawet więcej, na 6, 7, na 8 miesięcy przed Igrzyskami Olimpijskimi w Soczi, posłuchajcie, co powiedział kapelan polskich sportowców, dzisiaj kapelan polskich olimpijczyków, ksiądz Edward Pleń. Myślę, jak lekko wyciszymy, to zrozumiemy dobrze.
I taki jest właśnie Kamil Stoch. Dlatego powinien się być wdzięczny, a ja rodzicielu zachęcam do tego, ażebyście w Soczi, Igrzyska Olimpijskie Zimowe, żebyście od samego początku do końca wspierali i Kamila, i tę wspaniałą grupę skoczków, i Piotra, i Maćka, i Dawida. Mamy nadzieję, że to będzie ta czwórka, która w drużynie zawodnie Soczi, ale również indywidualnie. I powiem wam tylko jeszcze jedno, Kamil tego nie słyszał. Na początku maja Warszawa, czy w kwietniu, na końcu kwietnia. W Warszawie było zakończenie sezonu narciarskiego, więc w Stoczkowie. Ja rozmawiałem z Maćkiem Kochem i podchodzi do nas pani minister. I mówi, no cieszę się, że są wspiera chłopaków, ale ja mówię, pani minister, ustalamy strategię na Soczi. I mówię do Maćka, Maciek, na jakiej stoczni czuję się najlepiej? Średnia. No to mamy wszystko jasne. Na średniej stoczni złoty medal macie, na dużej kamień. Może tak być?
Może być.
Amen, niech się tak stanie. Słuchajcie, no na 8 miesięcy przed kapelan polskich olimpijczyków, ksiądz Edward Pleń, powiedział, ale jednak Soczi będzie należało do Kamila Stocha i na normalnej, na średniej, i na dużej, i powiedział, amen, niech się tak stanie. No to księże Edwardzie, gdzieś tam w Soczi, to może powiedz, niech się tak stanie, żeby jutro jeszcze tak, złoty medal Justyna, złoty medal polskie panczenistki, no i brązowy medal polscy panczeniści. To by było już chyba wtedy wszystko super. Co wy na to?
Może być.
Może być, fajnie byłoby.
Ja tylko żałuję, że za mojej kadencji takiego księdza nie spotkałem.
655-23-55, nie podlizuj się, 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej. W sieci w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200 i dla słuchaczy z zagranicy kierunkowy do Torunia 56, ze Stanów i z Kanady 011-48 i dwa numery 655-23-33 i 655-23-66. Jak przeżywacie wy olimpiadę w Soczi? Czy można wyciągnąć jakąś lekcję z tego świadectwa Leszka? Bo kiedy ja go nieraz tak słucham, no to wtedy wydaje mi się, że niekiedy łatwiej jest żyć tym, którzy narzekają, że boli ich głowa. Prosimy bardzo, czas wzrastania Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam z Suwalszczyzny.
Masz na imię?
Suwał dokładniej. Masz... Pozdrawiam też właśnie mistrza olimpijskiego pana Leszka.
A masz na imię? Jak masz na imię, powiedz tylko?
Marcin.
Marcin, to witaj.
Suwał dzwoni, tak się przysłuchuję rozmową i tym wszystkim różnym ciekawostek, jakie mówicie, jak ja właśnie mówił te świadectwo, pan Leszek. I tak przyszło mi do głowy taka pewna myśl, może pewna refleksja. Tutaj Suwałk też pochodzi paraolimpijka, nasza niepełnosprawna pływaczka Joanna Mędak, z którą niejednokrotnie już właśnie też miałem możliwość spotkania. I który też u nas jest takim jakby wzorem do naśladowania, która swoją postawą, swoim taką odwagą pokazuje nam, że właśnie nie poddaje się i z każdego upadku z różnych swoich zawodach dalej trenuje, dalej pływa. I także tutaj ten upadek pana Leszka, który właśnie padł, mówił właśnie na temat alkoholu, że to też taki upadek, ale z tego upadku jakby wyszedł. To tak samo między innymi z takiego upadku wyszedł pan Fortuna, który właśnie mieszka na naszych terenach. I mnie tak bardzo mocno tak to świadectwo dotknęło.
Super, czyli bardzo, bardzo jasne i czytelne, że nie sztuką jest upaść, ale się podnieść. I jak to sam Leszek tu wspominał, no wtedy jest ta pokusa, żeby pójść, nie wiem, w alkohol, w zapomnienie, w oddalenie, a jednak, że no Pan Jezus daje nam przykład, żeby
tak,
wstać.
Tak, mam też właśnie powiedzieć, też w jednym w liście w Piśmie Świętym właśnie pisze właśnie, że w wielkich zawodach wystąpiłem, jak ukończyłem wiarę
ustrzegłem.
Więc jednak ten tekst dużo mówi nam właśnie też przypomina. Tak samo właśnie czy nasi skoczkowie, którzy właśnie rozpoczęli mszą świętą w sobotę właśnie przed tym wielkim skokiem Kamila Stocha. Nawet przeżegnanie się przed ważnym skokiem, przed ważnym tym, to jest właśnie świadectwo wiary, które my dostrzegamy i my właśnie powinniśmy się modlić, ale też właśnie prosić, aby ci nasi sportowcy nie upadali.
No tak, bo ciężko udźwignąć sławę, ale zobacz, piękne jest to, że nawet ksiądz proboszcz w Domaniewicach w kościele modlili się i dziękowali za pana Zbyszka Brudkę. No wiemy, co się działo i w Kasinie, i oczywiście w Zębie u Kamila Stocha, to jest... Ale zobacz, bo Marcinie, to jest ciekawe, że na tej konferencji prasowej jeden z dziennikarzy tak troszeczkę, no jak to? To wierzący mówi, dzisiaj niedziela, a co ze mszą, nie?
No to jest właśnie takie te świadectwo wiary, że mimo to, że mimo właśnie Kamil powiedział, że mimo właśnie tych po prostu braku czasu, tych treningów, tych różnych tego powiedział, że właśnie mimo to, ale w tym tygodniu jest. Czyli jest i modli się i pokazuje właśnie tą taką właśnie odwagę do Boga i on nie zapomina. Tak samo powiedział, że modli się i rano i wieczorem.
Tak.
To jest postawa. Postawa młodego człowieka, postawa sportowca, który o tym też nie zapomina.
Tak jest.
Samo dzisiaj, mimo tych różnych walk, mimo tego kryzysu, tej wojny w Ukrainie, jednak Ukraina dzisiaj zdobyła medal.
Tak.
Mimo różnych chęci, mimo nawet ta jedna Ukrainka przecież zrezygnowała, mimo to chciała być, zrezygnowała, ale mimo tego czegoś.
Tak.
Jeżeli właśnie nie zawierzymy Panu Bogu, nie zawierzymy Maryi, po prostu tego nie będzie. A jeżeli my zawierzymy, to nasze zwycięstwo też będzie.
Tak, tak. Kamil, jak pięknie w pewnym momencie powiedział, że jak się postawi na Boga na pierwszym miejscu, to wszystko będzie ładnie poukładane. Super, no Marcinie, no trzeba tylko jakoś naśladować i wcielać w to życie. Ty uprawiasz jakiś sport?
Piłka nożna, siatkówka, trochę ręcznej. Każdego po trochu. Teraz właśnie też prowadzę grupę ministrancką. Szykujemy się do właśnie też do Mistrzostw Polski. Właśnie grupę ministrancką i najpierw do diecezjalnych, później do ogólnopolskich.
W piłce nożnej?
Tak, piłka nożna.
A no to świetnie. A na jakiej pozycji grasz?
Ja jestem tylko takim pomocnikiem.
A nie, no pomocnik to bardzo ważne, wiesz, bo tutaj to, jak sobie przypomnimy, wiesz, no Szawi i Niesta, to przecież bez nich nic nie można zrobić, nie?
Tak, no mimo to są to młodsi ministranci, a w lektorach właśnie też właśnie, ale to jest taki sport, raz się wygrywa, raz się przygrywa.
No tylko uważaj, żebyś we wtorek nie grał wieczorem, bo wieczorem chyba w Lidze Mistrzów Borussia gra z Zenitem Sankt Petersburg.
A w środę są skoki.
A w środę skoki, ale będziemy teraz mieli wieczorów. Nie, no ale nie zapomnijmy o pacierzu rano i wieczorem.
Jak najbardziej. Przede wszystkim także dla sportowców.
Pozdrawiamy cię, Marcinie.
Też. Pozdrawiam też. Pana Leszka. Pana
też
Bogiem.
Pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Z Bogiem.
Szczęść Boże. Leszku, ale ty też przyjechałeś, bo pamiętam na rekolekcjach w Zambrowie, tu zdjęcia oglądaliśmy, to ty miałeś taką protezę, z którą chodziłeś do Kowala.
Tak, wstyd się przyznać. Ale tylko Kowal mnie w tym momencie ratował.
I wtedy pamiętam, jak marzyłeś o tym, żeby się kiedyś doczekać protezy, która ułatwiłaby ci życie.
I taką aktualnie mam na nodze i chciałem podziękować tym ludziom, którzy po prostu wsparli mnie i finansowo, i chociażby psychicznie się pomodlili za mnie, żebym ją dostał. Bo to jest coś wspaniałego, po prostu ja odżyłem.
Super, ja się też cieszę, bo gdzieś Facebook dzisiaj jest wszędzie, ogłosiliśmy na Facebooku, gdzieś tam wielu ludzi odpowiedziało, na pewno mogłoby jeszcze więcej odpowiedzieć, ale to może jeszcze gdzieś tam odpowiedzą, żeby to wszystko do końca sfinalizować, ale najważniejsze jest, muszę wam powiedzieć, że kiedy dzisiaj Leszka zauważyłem, pokazywał tą nogę, nareszcie, bo już mu groziło, że ucięliby ci jeszcze kawałek, bo tam się już rana robiła przy tamtej, przy nakładaniu protezy.
To nie dość, że na kikucie miałem ranę, to jeszcze druga noga dostaje popalić, bo obciążenie straszne, a ja ważyłem ponad 200 kilo, także to trochę nosiłem na sobie. Nie?
I to nie dlatego, jak tu Leszek mówi, że żarł. To nie jest z tego, pamiętajcie. Ale bardzo się ucieszyłem, kiedy wiesz, słyszałem radość w twoim głosie, że jest już przymiarka i teraz dzisiaj ją widziałem. Ładnie chodzi, jest już taka... Teraz to do Kowala nie będziesz musiał z nią chodzić.
Teraz mogę do Kowala tylko przyjść mu rękę podać, że jest w porządku, że mi pomagał. Jeszcze raz wszystkim bardzo chciałbym podziękować z serca. Naprawdę. Dla mnie to było kwestia żyć albo nie żyć.
Zbyszek pisze, króluj nam Chryste, dziś sport, nie mogę nie poruszyć tematu sportowca niepowtarzalnego, niesamowitego, cudownego ze względu i na osiągnięcia sportowe i ogromnie wierzącego. Brazylijczyk Ayrton Senna da Silva, on również bardzo często dawał świadectwo swojej wiary, praktycznie po każdym wyścigu Formuły 1, ale nie tylko wtedy, również i jako człowiek. Zginął tragicznie 1 maja 1994. Jego epitafium jest opisane słowami. Nada pode me separar do amor de Deus. Co brzmi po polsku, nic nie jest w stanie nie rozdzielić od miłości mego Boga. Był takowy. Ela, poruszająca audycja, warto słuchać, warto walczyć. Serdecznie pozdrawiam pana i pana rodziców i rodzinę, panie Leszku.
Dziękuję.
I ja dam na pożegnanie duży szacunek dla pana Leszka. To może, Jarku, byśmy coś zagrali dla tych, którzy w jakiś sposób no, wsparli tę inicjatywę od rekolekcji Radia Maryja i Telewizji Trwam w Zambrowie, że dzisiaj nasz mistrz olimpijski, srebrny medal w Atlancie, może się pochwalić nową protezą. Dla tych wszystkich.
Ja jeszcze, jeśli można, to dzięki, chciałem podziękować księdzu, że mogę być tutaj z księdzem i że mogłem osobiście...
Nie, jak możesz wielu ludziom pomóc, to dlaczego? No my, ale, to jest ale czas mogłem, wzrastania.
Ale równie dobrze mi pomogli.
Aha.
Jak to się mówi?
No wiem, że jeszcze trzymasz to...
Wraca wszystko, jak to się mówi, tak jak z tego, nie? Ja będę się, staram się też pomagać, jak mogę. Tak. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy...
Aha.
Mi pomogli w tym momencie.
Pozdrawiamy parafię Świętego Ducha w Zambrowie.
Tak jest. I proboszcza.
I proboszcza. Księdza Sławka. Tylko tak. Jak będziesz ściskał ojca Tadeusza, bo chcesz mu tą koszulkę jakąś śliczną dać, to go tam za mocno nie ściskaj, bo jednak ty jeszcze swoją siłę masz.
Czapkę wyrzucę.
Dobrze, to teraz piosenka dla tych wszystkich, których wspominaliśmy i których Leszek w sercu nosi.
You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter, and you'll surely find the way.
And you'll surely find the way.
Odbieramy kolejny telefon, tylko najpierw powiem, że Emilka fajnie napisała. Pojęcia nie mam co napisać, więc napiszę, że super audycja, bardzo ciekawa jest. Pozdrawiam pana Leszka i księdza Toniego. Prosimy bardzo, czas w zastanie Radio Maryja.
Już można rozmawiać?
Już można rozmawiać.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Szczęść Amen. Boże.
Szczęść Boże.
Jestem Tadeusz, jestem po prostu na imię Tadeusz, a mam wnusię niepełnosprawną, która po prostu jest po przepuklince rdzeniowo-kręgosłupowej i uprawia sport pływacki, która po prostu to jej wpływa na zdrowie. I już jest też, jak to się mówi, tak pływa, że po prostu osiągnęła srebrny medal i brązowy medal. I też słucham po prostu dlatego i chciałem się odezwać i powiedzieć, bo tu się odezwał też pan, który niepełnosprawny jest, tak samo sportowiec i chciałem to powiedzieć, te słowa, które po prostu mnie poruszyły, jak to się mówi, do tego. I ona jest w tej chwili po prostu, a już ona ma, a pływa z takimi, była na tych zawodach, to była najmłodsza, a byli starsi. Po prostu też.
A ile ma, ile ma dziś? Jak ma na imię?
Do Wrocławia,
jak ma na imię wnuczka?
Tam dalej. I teraz jest tak samo, zaprosił ją trener, który po prostu z Wrocławia, z innego po prostu no, ugrupowania. I wziął ją tam do siebie i wyjechali też do Buskozdroju chyba na te, tak samo na te uzdrowisko.
Świetnie, ale panie Tadeuszu, ile wnuczka ma lat? Ile wnuczka ma lat i jak, chyba. I jak ma na imię? No, ale no najważniejsze, coś nas rozłączyło, ale muszę powiedzieć, że no fajnie, bo to żeby się w tych momentach nie poddawać, nie? Że bardzo zawsze fajnie. Zawsze trzeba jednak, sport to jest...
Poza tym sport, jeżeli skończymy już ze sportem, weźmiemy rozbrat, po prostu zostawia pewien ślad w nas, nie? To jest to, że możemy, lepiej się z ludźmi kontaktujemy, lepiej nam się żyje, po prostu mamy, jak to się mówi, dalej lepszą egzystencję taką. Po prostu bardziej swobodną, jeżeli chodzi o niepełnosprawnych. Nie mówię o pełnosprawnych, nie mówię tutaj ze swojego po prostu podwórka. Jest to bardziej takie coś, że się pokazujemy, nie wstydzimy się swojej ułomności, wychodzimy, chociaż nas się tam wytyka, czy takie inne rzeczy robi. Powoduje to, że idziemy do tego człowieka, chociaż mówi, że coś jest nie takie, czy takie, a my jednak mimo wszystko...
Oliwia, a powiedz mi, Oliwio, ty chodzisz na wychowanie fizyczne?
Chodzę.
I co wy tam się męczycie? Też musisz się czasem na tym WF-ie zmęczyć?
No, czasami ćwiczymy całe lekcje, a czasami się bawimy, no.
Aha. No, ale to chciałabyś kiedyś na przykład przynieść do domu też i powiedzieć, tatusiu, ja też mam medal. W czym jesteś? W jakim sporcie dobra?
Nie wiem jeszcze.
Już przyniosła, no to ja muszę tutaj ja się wtrącić. Ostatnio była na jakichś tam zawodach i przyniosła medal do domu. Przecież przynieśliście medal.
Z hokeja.
No, z hokeja.
O, w hokeja grasz? No to super, a ty słyszałaś, że Kanada pokonała Amerykanki w finale hokeja na olimpiadzie. I co więcej, na ile tam jeszcze było przed, na kilkadziesiąt sekund przed końcem jeszcze przegrywały Kanadyjki. Później dogrywka, złoty gol. No pięknie, no to może, Oliwio, to może zrobimy w ten sposób, że zaraz ja tu poproszę pana Jarka, żeby cię zapisał. Ile masz lat teraz?
10
lat. No to na olimpiadę pojedziesz mniej więcej za 8 lat, czy 12. I zamówimy, zapiszemy tu w kalendarzu, że z olimpijką Oliwią Halman spotykamy się tutaj w Radio Maryja. Przyjedzie i opowie nam, jak było w olimpiadzie. A może w Krakowie będzie olimpiada i wtedy będziesz jako hokeistka występowała. Fajnie byłoby, nie? Pięknie się Oliwia teraz uśmiechnęła. Pamiętaj, Oliwio, że jak wrócisz do domu... Masz uściskać mamusię, rodzeństwo, dać buziaka babci i dziadkowi i podziękować im za to, że nie stracili cierpliwości, że tak kochali tatusia, że on teraz całą tą miłość może przelać na siebie. Masz wszystko babci i dziadkowi opowiedzieć, dobrze? Chociaż oni na pewno słuchają. A tu jeszcze wykorzystam ten czas, że wiesz, mam też tabletkę dla babci i dziadka. Tu ją właśnie teraz otwieram. Słuchaj, i dasz tą tabletkę na serce Misericordinę. Tu dasz babci i dziadkowi i mamusi, dobrze? Dobrze? I to powiesz, że to jest na pamiątkę. Są to tabletki na serce Misericordina. Niech je zażywają, a wtedy będą czuli się dobrze. Dobrze, to będzie taka pamiątka tutaj z Radia Maryja. Tabletki na serce dla babci, dziadka i mamusi. Dobrze?
Dobrze.
Świetnie. Kochani, 23, prawie 29. Leszku, gdybyśmy mieli, powoli musimy się zbliżać ku końcowi naszego programu. Gdybyśmy mieli to jakoś tak podsumować. Ja bardzo lubię w takich momentach przypominać, nie wiem, takie myśli, bo często uprawiając sport, ja nienawidzę, to jest brzydkie słowo, ale nie lubię takich sportowców czy kibiców sportowych, którzy będą narzekali na wszystkich i na wszystko, a nigdy w życiu się nie spocili, nie zmęczyli. Oni są przyzwyczajeni, żeby patrzeć tylko na, tak jak na ciebie, o, mówi grubasek.
Powiem taką szybką anegdotę. Kiedyś pracowałem w klubie koszykarskim, koszykarek.
Aha.
I był tam trener koszykarek młodych. I zawsze mnie się pytał, bo ja chodziłem na trening, mówił: panie Leszku, ile dzisiaj? Ja mówię: 230. On mówi: tylko 230. I kiedyś mieliśmy taki basketbal uliczny. Ja miałem takiego kolegę, co miał 2 metry, postawiłem go z tyłu. Ja miałem tam wyciskać na takiej scenie, jako też jedna, jako atrakcja początkowa. Ja tam pokaz zrobiłem i później zrobiłem, że ludzie mogli przychodzić i po prostu wyciskać, nie? Ze mną jeszcze był taki też niepełnosprawny Michał. I ten wielki kolega stoi z tyłu, a ten facet ważył ponad 100 kilo, wielki, 1,90 m. Ja go położyłem na tą ławkę, założyłem 100 kilogramów. Jak podniósł, jak to gwiznął w tą klatkę, jak krzyczę do tego kolegi: Zdzichu, bierz, bo go zabiję! Zdzichu jedną ręką to wziął do góry, położył na widełki, bo strasznie silny, jak tur. A ja się tylko popatrzałem i tak się uśmiechnąłem. Nigdy już więcej ten człowiek, ksiądz rozumie, nie pytał tak, tak. mnie się: panie Leszku, ile dzisiaj? Tylko 230. Ja miałem taką satysfakcję, że ta stuwa go tak sponiewierała. Nabrał do mnie szacunku trochę. No znaczy, jak nie do mnie, to do chropowatej, bo go walnęła w klatkę. Już wiedział, że nie należy z tą panią zadzierać. Tak w formie takiej anegdoty na koniec to
powiedzieć. Ale to jest piękne, to jest co mówisz, bo Kamil mówił o tej Francji, z którą się oswaja. A u was to chropowata, tak?
Ja to mój był chropowata, tak się mówiło, tak jak z tego. Oczywiście mówili to też chłopacy, tak mówili, chropowata, nie? Bo tam są takie nacięcia na sztandze, gdzie trzeba trzymać ręce, odpowiednio ułożyć. To ci, co mają sztangę, to wiedzą. Chropowata jest, no.
A jak nasze ciężary wyglądają teraz? Pełnosprawne też i niepełnosprawne?
No ja nie mogę, myślmy tak jak na przykład ja nie mam nogi, to nie mogłem na stojąco, nie?
Aha.
Ale na siedząco jeszcze tak jak z tego to mógłbym takie rzeczy robić, no bo tam było na leżąco, no niczym się nie różni, ławką się różnią tylko, że ja mogę nogi położyć na ławkę, a oni mają na dole. Zresztą ja ćwiczyłem i z takimi, i że nogi trzymałem i na dole i na tym, nie? Także dla mnie nie było tam... Że mogłem ćwiczyć i z niepełnosprawnymi, i z pełnosprawnymi. Nie?
To za chwilę zaprosimy do modlitwy na zakończenie dnia. Myślę, że zaprosimy kogoś może z ludzi młodych, który potrafi się modlić. Tyle dzisiaj było modlitwy i u Kamila Stocha, i u naszych olimpijczyków. Tyle tu mówiliśmy o obecności Boga i wiary. Może byśmy się włączyli, ale ja bym chciał zakończyć, żeby to tak było pięknie, dekalogiem sportowca. Ja go będę powtarzał do znudzenia, bo to byłoby piękne, gdybyśmy przyjęli to do serca. Pierwsze, pamiętaj, nie samym tylko sportem żyje człowiek, bo tylko w Bogu można znaleźć ostateczny sens życia. Drugie, nie proś w modlitwie Boga o zwycięstwo, ale módl się, aby uczynił cię mistrzem w życiu. Trzecie, nie sprowadzaj niedzieli tylko do sportu, bo sport stanowi tylko pewien dodatek życia. Czwarte, nie pysznij się swymi możliwościami, bo życie zostało ci dane po to, abyś uczynił je darem dla innych. Piąte, nie używaj nigdy słów i aktów przemocy, bo sport ma być tylko okazją do braterskiego spotkania. Szóste, nie nadużywaj i nie niszcz ciała swego i innych, bo jest ono widzialnym znakiem obecności Boga. Siódme, nie pomniejszaj zasług nikogo poprzez oczernianie i obmowę, bo przeciwnik ma również swoją godność. Ósme, nie oszukuj w rywalizacji sportowej ani nie stosuj dopingu, bo zgubisz nie tylko siebie, ale oszukasz i innych. Dziewiąte, nie daj się oszołomić sukcesem ani nie łudź się pochwałami innych, bo pokora i zrównoważenie pomogą ci w życiu. I dziesiąte, pozbądź się zazdrości wobec lepszych od ciebie, bo najważniejsze jest, abyś dał z siebie wszystko to, co najlepsze. Weźmy to do serca. Amen. Niech się tak stanie. przypomnę strony, kompleta, modlitwa na zakończenie dnia, Chryste, Tyś dniem pełnym blasku z drugiego tygodnia, w tomie trzecim na stronie 1015, w wydaniu skróconym na 1167 stronie, psalmodia, czytania, modlitwa z piątku, na 1034 stronie, w wydaniu skróconym 1184, responsorium pieśń Symeona, 1035 w tomie trzecim, w wydaniu skróconym 1169, antyfona końcowa, witaj niebios królowo, w tomie czwartym na stronie 1018, w wydaniu skróconym na stronie 1171. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za olimpijczyków, za ideę Fair Play, za Leszka i jego rodzinę. No. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Uczyńmy rachunek sumienia, zastanówmy się, jak przeżyliśmy dzisiejszy dzień. Ile w nim było dobra? Ile zła, za które chcemy przebaczać, ile opuszczenia dobra. To, czym obraziliśmy Boga myślą, mową, uczynkiem czy zaniedbaniem. Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych. Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym. Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie, tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą. Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki, kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił. Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy. Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy. Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie. Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani. Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły. Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach, o których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki. Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść. Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale. odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia. Moje oczy słabną w nieszczęściu. Każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam. Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie? Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady? Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia? A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa. Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną? Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem. Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby. Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie. Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy. Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny, powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza. Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno, przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się stawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi. Ojciec Marcin też uprawia sport?
No pewnie, jak
a
mogę.
Ile w ciężarach wyciśnie?
Nie, nie, te sporty nie. Ja jedyny mięsień, który a, to... ciężarowo, to jest ten kciuk od SMS-ów. Nie, no śmieję się. Piłka nożna.
A, piłka nożna.
Piłka nożna.
Ale schudł od czasów Zembrowa?
Pewnie, pewnie, nie poznałem. Żartuję, ale tak.
Nie, schudł. Bo to... Dużo. Teraz jeszcze ta nowa proteza go będzie dopingowała tak, żeby zrobił operację i wtedy, żeby za jakieś 2 lata znów się pokazał, żeby już ważył 110 kilo. O. I wtedy będziemy znów coś tam wyciskać razem. Leszku, bardzo serdecznie dziękujemy.
To ja dziękuję, że mogę uczestniczyć w takim programie.
Zawsze jest to czas wzrastania, więc jeżeli twoja obecność pomogła wzrastać innym, a widzimy z kontaktów, z telefonów, że tak, to znaczy, że osiągnęliśmy cel.
No ja się też bardzo, bardzo cieszę, jeżeli ktoś tam, komuś mogłem pomóc, nie?
Oliwio, pamiętaj, jakie masz zadanie. Misericordinkę, tabletki, żebyś zawiozła mamusi, dziadkowi, babci, tak? Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Ojciec Marcin na nocną pracę.
Tak, ja zapraszam po północy słuchaczy.
A, czyli pozostajemy. Pamiętaj tylko, żebyście się modlili za jutrzejszy finis Koronatopus. Nie mamy jeszcze 3 szanse medalowe. Niech zwycięży najlepszy.
Niech zwycięży najlepszy.
Amen. Dziękuję serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.